większość Polaków zna Mara Jung z kościoła. Większość uczęszcza do polskiego kościoła w różnych uroczystościach i okazjach, natomiast niewielu Polaków wie, czym się możemy pochwalić, co jest poza kościołem na tym samym terenie. Mamy piękny nowy ośrodek zwany Domem Brata Alberta, gdzie mamy większość rezydentów, którzy są Polakami. Mamy również na tym terenie Franciszka Siedliska Retirement Village, 28 pięknych domków dla naszych starszych rezydentów. Mamy też child care, czyli dom dla dzieci, przedszkole, więc pięknie to wszystko się uzupełnia. Mamy tutaj grupy, które są w różnym wieku.
Jestem siostra Ludwika, należę ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, a więc jest to zgromadzenie, któremu Polacy zaufali 60 lat temu, powierzając nam troskę nad tym wtedy jeszcze bardzo prozaicznym miejscem, a w tym momencie bardzo, bardzo znamiennym miejscem dla wszystkich Polaków, czyli troskę nad Mara Jungiem. Jestem tutaj prawie 25 lat. Jest to wielki przywilej, a jednocześnie przywilej dla mnie, a jednocześnie była to wspaniała okazja, żeby poznawać to miejsce, poznawać ludzi, którzy byli u początku tego miejsca i towarzyszyć im w tym kolejnym etapie ich życia. Niektórzy z naszych rezydentów są tutaj przez wiele, wiele długich lat i to oni uczyli mnie i wielu innych, wielkie słowo, ale powiem, kochać to miejsce, bo to miejsce jest chyba bliskie nie tylko mnie, ale wielu Polakom, którzy czują się związani z Mara Jungiem po prostu. Ja myślę, że byłoby wielu ludzi bardziej godnych tego, żeby mówić o początkach Mara Jungu, ale jak mówię, miałam przywilej towarzyszyć tym, którzy jeszcze pamiętali, jak to było. Zaczęło się od tego, że Polacy, którzy przybyli do Australii tuż po II wojnie światowej, najczęściej z Niemiec, z bardzo trudną przeszłością, chcieli mieć kawałek Polski w Australii. Szukali swojego miejsca. Najpierw gromadzili się w Ashfield, ale chcieli mieć kawałek swojej ziemi. Pojawił się też problem polskich dzieci, polskich sierot, które potrzebowały jakiejś opieki. Opieki, która pozwalałaby im zachować polską tożsamość. Dlatego powstała potrzeba zdobycia kawałka ziemi, która byłaby nasza. I w roku 1953 Polacy zakupili tą ziemię, która w tym momencie, którą nazywamy polskim Mara Jungiem. Było to daleko, hen daleko, poza na obrzeżach Sydney. Ziemia tu była w miarę tania, dlatego właśnie tutaj, tu gdzie wtedy były tylko jakieś opuszczone farmy, zapuszczone farmy, zakupiono ten teren. I pierwsze inwestycje, które tu powstały, to właśnie były domy budowane z myślą o opiece nad polskimi dziećmi. Był więc to dom polskiego dziecka i wybudowano konwent, ponieważ Polacy zdecydowali, że muszą mieć jakieś polskie siostry. I po jakimś tam etapie rozważań, nazaretanki przyjęły tę propozycję. Przyjechały trzy pierwsze siostry z Ameryki i siostry przez wiele lat opiekowały się polskimi sierotami, ale było to też miejsce, gdzie Polacy gromadzili się na bardzo polskie uroczystości, więc polska msza święta, polskie święta patriotyczne, polskie potańcówki, zabawy. Taki był charakter tego miejsca. A w roku 65, kiedy to zbliżała się tysiącletnia rocznica chrztu Polski, powstała myśl, musimy mieć swój kościół. W krótkim czasie, w ciągu 2 lat, wybudowano piękny kościół. W 67 roku, w grudniu 67 roku poświęcono kościół Matki Bożej, muszę się poprawić, w 66 roku poświęcono kościół Matki Bożej Częstochowskiej. Mamy kościół? No, ale starzejemy się. Tak jak powiedziałam, wtedy niełatwo było jeszcze w to uwierzyć. Powstała myśl o wybudowaniu domu opieki nad ludźmi starszymi. I to był właśnie dom brata Alberta. Dom brata Alberta, który przez wiele lat służył Polakom, ale okazało się, że jest za mały, za ciasny. Wtedy powstało znowu coś. To jest niesamowite, że to, co powstawało w Mara Jungu, było wynikiem analizowania potrzeb, odpowiedzi na potrzeby Polaków, ale przede wszystkim, ja myślę, że to jest bardzo ważne, ogromnego zaangażowania grupy wolontariuszy. To miejsce nie powstałoby, gdyby nie polskie społeczeństwo. Myślę, że cokolwiek tutaj budowaliśmy, to słowa wielkiego uznania należą się przede wszystkim ludziom, którzy czuli się Polakami, którzy kochają Australię, ale jednocześnie wiedzą, gdzie są ich korzenie, skąd ich ród. I to jest właśnie, myślę, bardzo ważny komponent, element, czego ja bym nazwała sukcesem Marajongu. Bo to, że mamy w tym momencie opinię jednego z najlepszych ośrodków w New South Wales, to niewątpliwie wielka zasługa ludzi, takich jak Mariola, która przez wiele lat jest odpowiedzialna za opiekę nad rezydentami. Niewątpliwie wielka zasługa polskich księży, szczególnie księży chrystusowców, polskich sióstr, które dbają o rozwój tego miejsca, ale też wielka zasługa Polaków, którzy ciągle się identyfikują z tym miejscem. I to ciekawe, że przez te wszystkie lata Marajong był zawsze tym miejscem, gdzie Polacy wiedzieli, że mogą otrzymać pomoc. I myślę, że cieszymy się, że tak jest dalej. Cieszymy się, że to miejsce jest tak bardzo polskie, że to nie tylko dom opieki nad ludźmi starszymi, ale też miejsce, które gromadzi ludzi młodych. Grupy taneczne spotykają się w naszej sali przy kościele, harcerze. Tutaj odbywają się próby chóru od niedawna, więc to takie nasze miejsce.
Polskie sieroty. Co to była za grupa dzieci?
Były to może bardziej sieroty, jak to określić? Było to związane z systemem przyjmowania imigrantów w Australii. Ludzie, którzy przybywali do Australii, byli zobowiązani do odpracowania 2 lat obowiązkowego kontraktu. I często zdarzało się tak, że wśród tej grupy dzieci, która znajdowała opiekę w naszym domu, było wiele takich dzieci, których rodzice byli zmuszeni do pozostawienia dzieci przez jakiś czas pod naszą opieką ze względu na zobowiązania wobec rządu australijskiego. Często bywało tak, że ojciec pracował gdzieś tam przy budowie, tam w Snowy Mountains, mama miała pracę w jakiejś fabryce w Sydney i powstał problem. Jak zaopiekować się tym dzieckiem, żeby ono pamiętało, kim jest. Dlatego bardzo często był to czasowy pobyt pod opieką sióstr nazaretanek. Bardzo często po jakimś czasie dzieci te mogły wrócić do swoich domów. Tak, tak, tak to wyglądało wtedy. I ten ośrodek istniał bodajże do początku lat 70. Potem się okazało, że nie ma już potrzeby prowadzenia takiego domu, dlatego z czasem odpowiedziałyśmy na potrzeby lokalnych rodzin i opiekujemy się dziećmi w różnym wieku w tym momencie i myślimy o rozbudowie tego dzieła. I to są jak gdyby takie dwa skrzydła istnienia Marajongu, opieka nad dziećmi, więc mamy przedszkole, mamy harcerzy, mamy zespoły taneczne i mamy ludzi starszych. Więc jest bardzo, bardzo miły balans, myślę, i daje nam to dużo radości, jak obserwujemy to współdziałanie, współistnienie. To tak miło, jak na przykład widzimy polskie zespoły, które chcą przyjść do naszych rezydentów, zatańczyć, zaśpiewać razem z nimi. Mają wiele radości nie tylko rezydenci, ale również pracownicy, którzy tutaj opiekują się naszymi podopiecznymi. Także jest to takie miłe.
Siostra tak pięknie ujęła historię naszego Marajong i ja bym chciała tylko dodać do tego, że historia jest przepiękna, czyli to Marajong wczoraj jest tak bogate. Przedstawiliśmy to Marajong dziś i myślimy również o Marajong jutro. Jesteśmy bardzo otwarci na to, że w dalszym ciągu chcemy służyć naszym rodakom i chcielibyśmy, żeby wiedzieli, że jesteśmy tutaj dla nich. Dlatego tak ważne jest dla nas, żeby ta informacja dotarła do szerszej grupy naszych rodaków, żeby wiedzieli, że jest takie miejsce, do którego mogą zawsze wrócić i gdzie będą czuli się jak w swoim własnym kraju, w ojczyźnie. Przez to, że mają ten kontakt z naszą kulturą, naszą tradycją, mamy bardzo szeroką gamę różnego rodzaju tutaj zajęć rekreacyjnych, koncertów przepięknych, wycieczek. To jest to, co nas, rodaków, cementuje i łączy. Więc ta opieka nad naszymi rodakami, naszymi rezydentami jest bardzo szeroko pojęta. Czyli to, co oni tak naprawdę bardzo potrzebują, to jest ta ich tożsamość, która nie może zaniknąć, dopóki oni nas potrzebują, my tutaj dla nich będziemy.
Każda wędrówka po Marajong musi się zacząć w tym miejscu, które nas wszystkich gromadzi, czyli w kościele. Wszyscy znamy kościół w Marajong, ale to był początek. To było w pewnym sensie to miejsce, wokół którego później zaczęły rosnąć budynki związane z opieką nad ludźmi starszymi. Tak jak mówię, początki były bardzo charyzmatyczne. Wielu ludzi nie wierzyło wtedy, że okej, dobrze, mamy dom opieki dla dzieci, chcemy mieć kościół, bo to był kolejny etap powstania Marajongu, ale nie wierzyli, że potrzebujemy wtedy jeszcze dom opieki dla ludzi starszych. Dali się przekonać. U początku była grupa Polaków, którzy wierzyli, że warto, a towarzyszyli im zawsze polscy księża i polskie siostry. I powstał dom brata Alberta. Po jakimś czasie się okazało, że ten dom jest za mały, nie wystarcza. Powstał nursing home, a 8 lat temu mieliśmy przywilej razem z Mariolą towarzyszyć otwarciu nowego projektu, czyli nowego domu, który teraz nazywamy domem brata Alberta, który liczy sobie, który możemy przyjąć 146 rezydentów.
Z wiekiem tracimy tą możliwość porozumiewania się w tym drugim wyuczonym języku. I tutaj właśnie bardzo istotne jest, żeby byli tacy pracownicy u nas, którzy będą mieli możliwość porozumiewania się w tym języku. Muszę przyznać, że mamy pracowników mówiących różnymi językami, ale ci nawet, którzy nie mówią w języku polskim, oni nabyli umiejętności porozumiewania się nawet w ograniczonej ilości słówek polskich i to bardzo pomaga w pracy tutaj z naszymi rezydentami. Także to jest rzeczywiście bardzo istotne, żeby ci ludzie, którzy tutaj są, mieli możliwość wypowiedzenia się w swoim języku.
Myślę, że Marajong to zawsze było takie miejsce, gdzie Polacy czuli się u siebie. To był zawsze nasz dom. I otwierając nowy ośrodek, no może już nie taki nowy w tym momencie, ale otwierając duży ośrodek dla ludzi starszych, jednym z naszych wyzwań było to, żeby stworzyć im dom, kontynuować atmosferę domu. Dom to język, dom to posiłki, które znamy, dom to miejsce, gdzie czujemy, że otacza nas kultura, którą rozumiemy. Dom to miejsce, w którym czujemy, że nasza tożsamość jest uznawana, rozpoznawana. I myślę, że możemy po tych paru latach powiedzieć z niemałą dumą, że udało nam się to osiągnąć, że stworzyliśmy dom i chcielibyśmy, żeby ta atmosfera domu była atmosferą, która sprawia, że nasi ludzie, nasi pracownicy, nasi rezydenci czują się wszyscy jak u siebie, jak w domu. I to jest chyba największe zadanie, które przed nami stoi, żeby tą atmosferę utrzymać. Na tym nam bardzo zależy.
Pójdziemy teraz?
Dobrze. Miejsce, gdzie się bawimy, cieszymy. Rezydenci mają dużo radości. My też, jeżeli powiedzmy, celebrujemy przeróżne święta związane z polskością i nie tylko. Ale tam na ścianie jest taki przepiękny kilim. Na tym kilimie widzimy godło Polski. Jest to forma herbu. Jest to symbol, emblemat, który znajdował się w przedwojennym konsulacie polskim w Sydney. Coś, co nam przekazano jeszcze w momencie, kiedy ten konsulat się zamykał, trafiło to najpierw do sióstr nazaretanek, a potem była to część wystroju naszego pierwszego domu brata Alberta, a teraz umieściliśmy to godło w centralnym miejscu naszej sali. Także jest to coś, co podkreśla to, kim jesteśmy.
No muszę powiedzieć, pani redaktor, że wiele osób, które przyjeżdżają tutaj i zobaczą nasz ośrodek, naprawdę ślą bardzo pozytywne komentarze do nas.
Wie pani, ja myślę, że to jest też wielki plus tego miejsca, że to miejsce jest dosyć rozległe. Ale dzięki temu, że budynki są parterowe, że każdy z naszych rezydentów ma możliwość zobaczenia krzaczków pięknych, które rosną przed jego oknem. Większość z nich może wyjść na naszą piękną, na ten wirydarz, posiedzieć w słoneczku, popatrzeć na nasze zwierzaki, które tutaj, no, sztuczne niestety, no ale zwierzaki. Staramy się, żeby było zielono, żeby było wesoło, żeby obrazki, które są na ścianach, przypominały im o tym, gdzie są. Dlatego widziała pani naszą wspaniałą galerię strojów ludowych. 40 przeróżnych strojów regionalnych. Podziwiają je nie tylko nasi rezydenci, ale też nasi pracownicy, czy ludzie, którzy nas odwiedzają. Mówią, o, co to jest? Daje nam to sporo radości. To, że no, jesteśmy inni. Prawda? Że to miejsce jest nasze i to chcemy podkreślać. O, wie pani, co jeszcze bardzo ludzie cenią? Że przychodzą tutaj do nas i mówią, o, tutaj pachnie domowym jedzeniem. Tutaj gotujecie naprawdę wszystkie posiłki w tym miejscu? Tak, gotujemy. Gotujemy według starych receptur. Mamy pierogi, naleśniki, gołąbki. I tak musimy, bo tego oczekują od nas nasi rezydenci, dlatego tutaj są.
Sobie, jak wyglądają te pokoje u nas. Czyli są bardzo indywidualnie urządzone. Widzimy tutaj dużo obrazów,
pamiątek,
książek, fotografii.
Czyli także widzę, że meble są także chyba osoby, która tutaj mieszka, prawda?
Tak, takie bardzo personalne.
Bardzo pomaga też w opiece nad naszymi rezydentami, w rozumieniu tego, kim oni są. Jeżeli widzimy zdjęcia z przeszłości, widzimy ludzi młodych, pełnych sił, zaangażowanych w życie rodzinne, działalność społeczną. Widzimy wtedy tego człowieka, takim, jaki on był przez wiele lat i przez ten pryzmat patrzymy na człowieka, który teraz potrzebuje więcej pomocy. No, muszę powiedzieć, Mariola jest bardzo skromna, ale Mariola bardzo dba o to, żeby nasze pokoje, nasz ośrodek był wyposażony w możliwie jak najlepszy sprzęt do opieki nad rezydentami. Mariolo, powiedz, jakie mamy łóżka na przykład, te Rolls-Royce.
Rolls-Royce, łóżek, które są najlepsze dostępne w tej chwili na markecie. To są łóżka, które są dostosowane do opieki przeciwodleżynowej i są to tak zwane automatyczne łóżka, które przemieszczają się w różnych pozycjach, niezależnie od tego, co my robimy. One są nastawione elektronicznie na fazy obracania naszych rezydentów do odpowiednich pozycji. Także to wszystko jest bardzo automatyczne w tej chwili. I jest fantastycznie, że mogliśmy taki sprzęt uzyskać i że nasi rezydenci mają to, co najlepsze.
Czasami słyszymy takie pytania, czy Marajong jest jeszcze potrzebny, czy są Polacy, czy będą Polacy. Ja myślę, że my się nie musimy o to martwić. W momencie, kiedy gdyby tak było, że nie będzie Polaków, my jesteśmy otwarci na ludzi z innych kultur, ludzi, którzy potrafią w jakiś sposób asymilować się z tym, co my oferujemy. Ale znaczące też jest dla nas, myślę, to, że mamy w tym momencie w naszym ośrodku ludzi z tej generacji, która już się urodziła w Australii. Mamy taką sytuację, też mieliśmy sytuację, że mieliśmy mamę i córkę w tym samym ośrodku. Mama była już w hostelu, córka przyszła do wioski emerytów. I są takie więzi, które mówią o tym, że to miejsce ciągle jest jednak potrzebne. Plus trafiają do nas ludzie z emigracji lat 80. Wydawałoby się, że nasz angielski jest dużo lepszy, że będziemy się, nie będzie dla nas ważne to, gdzie się osiedlimy wtedy, kiedy będziemy potrzebować pomocy. Okazuje się, że jednak ciągnie do swoich.